szacunku do muzyki, z szacunku do artystów, a w szczególności artystki, do ostatniego dźwięku, do ostatniego wybrzmienia. Jest z nami Natalia Kukulska. Witam cię bardzo serdecznie.
Witam bardzo serdecznie również.
Cieszę się, że przyjęłaś nasze zaproszenie, ale okazja jest nieprawdopodobna. Ja się zastanawiałem, jadąc dzisiaj do studia, no jakby staram się mieć przegląd tego wszystkiego, co się dzieje w fonografii światowej i tej jazzowej, i około jazzowej, i klasycznej. Nikt nie nagrał w tym roku płyty z takim rozmachem i ja nie mówię tylko o rynku polskim, mówię w ogóle. Maria Schneider właśnie opublikowała i już wyprzedzam, za tydzień będziemy słuchać albumu najnowszego Marii Schneider, a może jeszcze paru innych rzeczy, bo prywatnie się z panią Marią dosyć dobrze znam. Ale, co jest najważniejsze, nagrałaś, Natalio, album, którego 99,9% artystów bałoby się nagrać? Trzeba mieć naprawdę w sobie duży fight, taką, trzeba być bokserem po prostu, żeby podejść do tej materii, ale trzeba być bokserem romantycznym, a w szczególności bokserką romantyczną. Natalio, zmierzyłaś się z muzyką Fryderyka Chopina.
No tak, to znaczy jakbym miała to tak interpretować, jak ty to mówisz, to chyba rzeczywiście bym jednak nie wyszła na ten ring, bo mierzyć się z muzyką Fryderyka Chopina brzmi bardzo groźnie i ja bym nie śmiała w żaden sposób. Jedyne, co mogę zrobić, to chyba tak jak każdy z nas mieć jakiś swój stosunek do tej muzyki, a ponieważ również się muzyką zajmuję, oczywiście no, w innym gatunku, w innej dziedzinie, ale jednak muzyką, to pozwoliłam sobie spojrzeć na tę muzykę właśnie swoją wrażliwością, ale nie tylko swoją, bo również wspaniałych aranżerów, których zaprosiłam do tego projektu. No i rzeczywiście, tak jak podbudowałeś ten temat, on brzmi tak dość zuchwale, że mało kto by się odważył, ale ja też bym się nie odważyła, gdyby nie to, że sama zostałam zaproszona 10 lat temu do śpiewania utworów Fryderyka Chopina przez Classic Jazz Quartet z Poznania, wspaniałych muzyków, Krzysztof Przybyłowicz, Piotr Kałużny. Ja też byłam tak samo zaskoczona. Miałam po prostu duży znak zapytania i przede wszystkim pytanie, ale jak to śpiewać Chopina? Bo wiadomo, że są pieśni, które skomponował Życzenie czy pieśń Litewska, ale powstały specjalne teksty i właśnie takie, można powiedzieć, opracowania na ten kameralny wtedy skład. I mnie to też tak samo zaskoczyło, zwłaszcza, że ja też nie uważam za wokalistkę jazzową, a to był taki projekt. Na gitarze zagrał gościnnie wtedy Jarosław Śmietana i przyznam szczerze, że tak jakby wzbudziło to we mnie taki apetyt artystyczny, żeby pójść dalej, żeby to jakoś zarejestrować. Najpierw myślałam, że może zaproponuję to właśnie tym, którzy mnie zaprosili do tego projektu, czyli muzykom z Classic Jazz Quartet. Ale pomyślałam sobie, że jeszcze sobie dam chwilę, jeszcze to ochłonę. Najpierw pomyślę, czy rzeczywiście, czy stać mnie na to w takim sensie emocjonalnym, artystycznym, organizacyjnym. No i w międzyczasie projekt mi się w głowie rozrósł. Moja dzielna menadżerka, że tak powiem, sprostała temu wyzwaniu, no bo to było wielkie wyzwanie, żeby tak dużo podmiotów, właśnie i Orkiestra Symfoniczna, Sinfonia Warszawia i 5 aranżerów i 5 autorek, które napisały tekst oprócz tych moich.
Wymieniasz no. Teraz autorki.
Bardzo się cieszę, bo zawsze ja się dobijam, żeby wymienić, a ty prosisz, widzisz. Kaja, Gaba Kulka, Mela Koteluk, Natalia Grosiak i Bowska.
No Mela Koteluk to przed chwilą nam tutaj zabrzmiała, bo to jej tekst z wyjątkiem nas.
Tak jest, to jest tekst Meli Koteluk. Jeśli chodzi o aranżerów, bo wydaje mi się, że to...
Też jest grubo, jakby ktoś powiedział.
Tak, artyleria jest taka dość, no, na grubo, jak to mówisz właśnie. Czyli Krzysztof Herdzin, Paweł Tomaszewski, Adam Sztaba, Nikola Kołodziejczyk, Jan Smoczyński. 5 wspaniałych muzyków, do których mam olbrzymie zaufanie, których bardzo cenię. I też wiedziałam, że jakby z nim dotykając, może nawet jakiś to było intuicyjnie, tak w jakimś sensie, jakiś rodzaj poczucia bezpieczeństwa mi to dało, że właśnie z tymi osobami dotykam tej twórczości tak pomnikowej i kunsztowej. No ale właśnie nie, żeby się mierzyć z nią na zasadzie, co tutaj my możemy lepszego zaproponować, tylko żeby po prostu pokazać, w jaki sposób my ją odbieramy. W zasadzie niektóre utwory dostały jakieś takie dokomponowane wstępy, kody, części, no ale oczywiście opieraliśmy się na melodii, którą wyłuskaliśmy, że tak powiem, z tych kompozycji, do której powstały teksty, więc to na pewno jest rzecz zupełnie taka nowa. Nie mogę powiedzieć, że bez precedensu, no bo Laura Szafran nagrała utwory.
Tak. No nie tylko ona.
Ale chodzi mi o taką płytę długo, właśnie jak to się mówiło, długogrającą.
Pełnowymiarową.
Pełnowymiarową, ale właśnie z tekstami, tylko że no też nie symfoniczną.
Justyna Holm popisała do niej teksty, przepiękne właśnie do tego.
Tak jest, tak jest. I Bernard Maselli to wszystko wtedy zaaranżował. Z tym, że takie
kameralnie.
Dość kameralnie, bardzo ciekawie. To było już wiele lat temu. A Benek Maselli z kolei mi się przyznał. Zresztą bardzo ciepło przyjął ten mój projekt, co jest dla mnie też miłe. Benek się przyznał, że jak zrobił tę płytę z Lorą, te, nie wiem, na 20 lat temu chyba, albo więcej, to posypały się na niego gromy, że właśnie dotknął tak pomnikowej i świętej postaci muzycznej, czyli Fryderyka Chopina.
Bo my chyba mamy problem z Chopinem, wiesz? Ja odnoszę wrażenie, że albo trzeba robić to naprawdę pięknie i po swojemu z pomysłem, tak zrobił to chociażby Adaś Palma, którego przecież album Meet Chopin przed chwilą miał recenzję w Chicago Tribune, gdzie wymieniono go w rzędzie z albumem Wyntona Marsalisa i tym podobnymi nazwiskami jako najważniejsze płyty tego roku. Ale jego pomysł to jest gitara solo w takim kaskaderskim, jeszcze bardziej efektownym niż Aldi Meola w wykonaniu w jednym utworze, przecież Leszek Możer na fortepianie. Ty masz w drugą stronę, tu naprawdę to nie jest... Znam pewnego człowieka, który mówi, to jest uczciwa płyta. To jest uczciwa płyta w takim pojęciu, że nikt nikogo niczym nie oszukuje. Jest koncepcja, jest realizacja, jest dążenie do celu, bo nie po co nagrywać płytę, jak się wchodzi do studia, nie wiadomo, co się chce osiągnąć. Chciałeś słychać, że był napis meta i do tego napisu meta wszyscy, czyli pięciu aranżerów, ty, twój zespół i pięć autorek tekstu do tej mety zmierzaliście i tą metę osiągnęliście w pięknym stylu.
No to bardzo, bardzo się cieszę, że tak myślisz. No rzeczywiście jakby ta cała praca, logistyka, ułożenie tego była taka bardzo rozłożona w czasie, długa, trudna organizacyjnie. Ale rzeczywiście mogę powiedzieć, że no ta płyta jest też dopieszczona. Powiem jeszcze więcej, że nawet ten paradoksalnie ten lockdown, który nastąpił, który był wtedy w kwietniu, marcu, a w zasadzie chyba zaczął się pod koniec lutego, to w jakimś sensie przyczynił się do, no, do tego, że mieliśmy więcej czasu na zmiksowanie. Leszek Kamiński, który miksował tę płytę po prostu, który zawsze, że tak powiem, z projektu w projekt wchodzi, bo zawsze stoi kolejka chętnych, to naprawdę miał więcej czasu i mogliśmy jakby tutaj korespondencyjnie pracować nad tymi miksami i dopieszczać je, więc ja bardzo się cieszę. No nie wyobrażam sobie też, że tak powiem, żeby ten projekt miał fantastyczny pomysł, a ta realizacja była taka na pół gwizdka, więc no rzeczywiście poszliśmy na całość. Ja nie żałuję, bo oprócz, że tak powiem, tak miłego, wspaniałego odbioru, który mam wrażenie, że właśnie do mnie wraca, jego echo, to mam wrażenie, że mam coś takiego, co powoduje, że ludziom w tym właśnie czasie w jakimś sensie może się przysłużyć do zmiany nastroju, do ukojenia tych trudnych emocji, które no, cały czas w nas gdzieś tam buzują, bo mają z czego.
Powiedziałbym, że najlepsze albumy to są takie, gdzie artysta, który je tworzy, otacza się ludźmi, którzy pasują mu do układanki. Ja to nazywam tak zwanym doborem kompetencyjnym. Był Krzysztof Herdzin i była Mela Koteluk. To co teraz? Kaja i Paweł Tomaszewski. Pozwolisz?
No z przyjemnością.
Słuchamy. Kiedy pojawiają się dzwonki i janczary, to zaczyna mi brakować świecących lampeczek, choinki, śniegu. Słuchaj, zrobiłaś przez przypadek kolędę niemalże taką. Będzie to chodziło po prostu?
To nie ja, to Paweł Tomaszewski.
Ale wiedział, kiedy to wyjdzie i wie, kiedy się wypuszcza na rynek takie piosenki z dzwoneczkami.
Rzeczywiście zawsze to skojarzenie tych dzwoneczków no jest po prostu ewidentne ze świętami, chociaż utwór może mało świąteczny, bo bardziej taki rozdzierające serce, dramatyczne. Tutaj Kaja napisała tekst bardzo taki osobisty, emocjonalny i właśnie bardzo lubię to, że jakby każda autorka, łącznie ze mną, bo ja też napisałam pięć tekstów i każdy dla mnie był czymś innym do interpretacji, bo inaczej zaśpiewam swoje teksty, a inaczej zaśpiewam teksty napisane przez właśnie autorki. I Kaja napisała taki tekst, którego ja bym nigdy nie napisała, bo nie mam takiej historii do opowiedzenia. I przyznam, że to było dla mnie duże wyzwanie interpretacyjne, żeby właśnie sprostać. I bardzo się ucieszyłam, jak właśnie nawet dopiero właśnie dzisiaj zobaczyłam, jak na Facebooku Kasia, czyli Kaja, skomentowała i napisała bardzo takie no, słowa dla mnie ważne. Pomyślałam sobie, że no, że uf, wielki uf, no bo no jednak w jakimś sensie śpiewam jej życie, jej trudną historię, którą zdecydowała się podzielić.
Mm-hmm. Kaja w ogóle ma taki swój podpis w tekstach. Nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, bo pewnie nie zwracałaś na to uwagi, ale ona pisze długim zdaniem, przez co te zdania przełamują się. W jej piosenkach tak samo tak. Jest. Po to, żeby one się przełamują przez ośmiotaktową czy czterotaktową frazę. Nie ma tego pisania w rytm ośmio,
tak, na
cztero...
przykład tutaj mamy
cały czas.
Zasłużyłam na twoją wierność, więc kimkolwiek mogę być, tylko nie my, prawda? Są to, no rzeczywiście, masz rację, jest taki długi ciąg.
I to jest bardzo typowe dla jej od razu. Kiedy ona pisała teksty dla Edyty Bartosiewicz, identyczna sytuacja jest. Ona pisze, ona nie ogranicza swojej weny jako tekściarki. Mówię, do tego pocięcia, do takiego, przepraszam, nie chcę użyć tam rytmu częstochowskiego, bo to nie o to chodzi, ale tego, żeby to miało rytm. Ona łamie rytm, przez to zobacz, to płynie i mi się to bardzo podoba, a ty to po prostu zrobiłaś w sposób fantastyczny. Kiedyś zwrócił mi na to uwagę pewien dyrygent, kiedy graliśmy koncert na orkiestrze Beli Bartoka, żebyśmy nie patrzyli, broń Boże, na takty, bo fraza idzie niezależnie jakby od rytmu i kiedy solista gra, on nie ma patrzeć, on ma po prostu śpiewać.
Mówię, to są śpiewne. Linearnie, prawda? Tak. Przejść. No właśnie, bo to jest prowadzenie emocji, prawda? Mm-hmm. Muzyka, a nie takty i właśnie jakieś takie liczenie. Choć przyznam, że niektóre utwory musiałam bardzo liczyć. Na przykład właśnie teraz na koncercie szczecińskim, który zarejestrowaliśmy w cyklu Kultura w sieci i już w internecie można zobaczyć. Zachęcam i zapraszam bardzo.
Powiedz, gdzie?
Na YouTubie. Koncert nazywa się Czułe struny Chopin Online.
I to jest taki wypasiony koncert, bo ja widziałem twoje zdjęcia z nagrań.
No jest, no wiesz, Wypasiony jest wspaniała filharmonia szczecińska i wspaniała orkiestra, która naprawdę znakomicie sobie poradziła.
To jest jedyna filharmonia na świecie, która wygląda, jakby ją ktoś wyciął z kartoników i poukładał i jak się ją podświetli, to ładnie wygląda, a w dzień wygląda tak sobie.
Z zewnątrz w dzień wygląda może tak sobie, ale w środku...
To jest rewelacja.
Jak światło dzienne wpada, jest wspaniałe. Ja w tym foyer właśnie tak zwanym również nakręciłam teledysk, który już do Mazurka F-dur będzie miał premierę, bo tytuł jest Zezowate szczęście i premiera będzie 13 w piątek, 13 listopada i razem z Adamem Sztabą właśnie tam nakręciliśmy teledysk, ale właśnie ta filharmonia, jakby to wiadomo, jest wspaniały budynek, natomiast ja przyznam szczerze, że zastanawiałam się, jak to będzie mój pierwszy koncert na żywo z orkiestrą Filharmonii Szczecińskiej po Symfonii Warszawskiej, która oczywiście jest wspaniałą orkiestrą, jak muzycy sobie poradzą i przyznam szczerze, że poradzili sobie znakomicie, naprawdę. Ta praca na pewno była też jakimś wyzwaniem dla wszystkich nas, bo było aż 5 dyrygentów. Wszyscy panowie, o których rozmawialiśmy wcześniej, którzy zaaranżowali te utwory, przyjechali na koncert i każdy dyrygował swoimi utworami.
No nie ma lekko.
No nie ma lekko, a ja, dla mnie to po prostu taki Mount Everest wokalny, bo co innego jest, prawda, w studiu z Leszkiem Kamińskim, który wspaniale też prowadzi emocjonalnie jako producent, nagrać taki utwór, a co innego jest zaśpiewać ich 10, gdzie cały czas są próby, więc no przyznam się, że trochę się czułam jak taki, wiesz, sportowiec, który musi jakąś strategię przyjąć, taką taktykę, żeby tutaj się na próbie nie zedrzeć, żeby tutaj troszeczkę sobie odpuścić, a tutaj dać na całego, żeby wszystko sprawdzić i tak dalej. Więc to było duże wyzwanie. No, mieliśmy też wspaniałą ekipę, która nas zarejestrowała obraz, Mord Wideo i Mateusza Sołtysika. Wcześniej zrealizował to Mateusz Michalik, a później zmiksował Mateusz Sołtysik i wydaje mi się, że no, ja jestem taka bardzo czepialska, ale przyznam szczerze, że no jestem niezwykle wdzięczna tym wszystkim, którzy ze mną przy tym pracowali, bo jestem, no mogę powiedzieć, nie wiem, tak nieskromnie, że jestem zadowolona z tego aspektu.
Leszek Kamiński. Siedzę 400 metrów od budynku, w którym w Akademiku z Leszkiem mieszkałem, także. Ale no co w Las Vegas, to zostaje w Las Vegas, tak? Umawiamy Asia.
Wcale nie ciągnę za język, wiesz. Ale Leszka uwielbiam.
Natalia, ja powiem tak. Miałem obawy przed tą naszą rozmową, bo zrobiliśmy bardzo wielki wywiad, który w tej chwili ukazał się jeszcze gorący w magazynie Jazz tak. Forum. I tam mówimy bardzo szczegółowo na temat tego albumu i państwa do tego wywiadu odsyłam, bo warto wiedzieć, co masz do powiedzenia na tej muzyce. A mówisz tam mądrze i dużo, bo nie ograniczaliśmy się miejscem. A teraz cóż, no trochę rozmawianie o muzyce to jest tak tańczenie o architekturze, jak powiedział Frank Zappa. Muzyka najlepiej broni się muzyką. Natalio, ja ci bardzo, ale to bardzo dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do Radia Wnet. Zawsze, jeżeli coś się dzieje i chcesz zaprosić słuchaczy, jesteśmy zawsze do dyspozycji. To jest gościnne radio i bardzo doceniamy tych, którzy mają coś do powiedzenia. Ty naprawdę wbiłaś nas w fotele, bo zrobiłaś album tak inny. Ja powiem szczerze, ja bym się nie spodziewał po tobie tej płyty. I to mówię tak szczerze, dlatego, bo ty poszłaś w zupełnie innym kierunku i naprawdę w tej chwili jesteś Miss Jekyll and Miss Hyde.
Ojej, no. Wiesz co, to gdzieś tam jakaś jest dla mnie jednak droga, a apetyt przez to, że miałam okazję występować z orkiestrami symfonicznymi na scenie, no mój urósł właśnie do tego, żeby taką płytę nagrać, ale rzeczywiście, no uważam, że jest to coś, no... Porwałam się na coś wielkiego i cieszę się, że jest taki odbiór, tym bardziej, więc bardzo dziękuję i również, żeby coś zostało, to zapraszam do tego naszego wywiadu w Jazz Forum, zwłaszcza, że tam oprócz wywiadu ze mną są jeszcze wypowiedzi wszystkich aranżerów.
Tak jest.
I chyba pierwszy raz właśnie pismo podjęło się i dziennikarze podjęli się właśnie takiej konfrontacji różnych opinii dotyczących właściwie tej płyty muzyki Chopina, więc bardzo serdecznie zapraszam i dziękuję za zaproszenie. Żebyście mnie nie mieli za często, to obiecuję, że raz na jakiś czas, jak coś ważnego się będzie działo, to z przyjemnością.
Koniecznie. Natalio, idź teraz do dzieci. Masz przed sobą trochę odpoczynku, zasłużonego odpoczynku. Pozdrów jeszcze raz Michała, bo my tu sobie w ofie z Michałem dyskutowaliśmy. Tak.
Dziękuję bardzo.
Chylę czoła przed tobą, jako twój były przeszkadzajkarz, także i też nam się zdarzyło, także...
Wiesz, zawsze lepiej były przeszkadzajkarz niż mąż, który gra na perkusjach i ciągle przeszkadza, no.
Ale przynajmniej wiesz, że jest w domu, jak gra.
To prawda. Zazwyczaj w domu kobieta jest przy garach, a u mnie facet.
No widzisz, no tak to jest taka przewrotność u artystek. Natalio, jeszcze raz bardzo dziękuję. Zostawiamy państwa.
Wszystkiego dobrego.
Znieczulenie.